Naszym gościem jest pan Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Panie prezesie, kolejny raz Reduta Dobrego Imienia strzeże dobrego imienia Polaków. Włoska i brytyjska telewizja uderzają w Polaków. Komercyjny kanał Piąty włoskiej telewizji użył wczoraj sformułowania polski obóz w odniesieniu do niemieckiego obozu KL Auschwitz. Z kolei dziennikarz brytyjskiej telewizji BBC w swoim materiale oskarżył polskich kolejarzy o współudział w Holokauście. Jak pan ocenia tę nieświadomość, czy te kolejne, można powiedzieć, zdarzenia, jeżeli chodzi o obozy, niemieckie obozy na terenie Polski?
No tak, to jest dalszy ciąg informacyjnej wojny z Polską, z narodem polskim. Ja to nie waham się tego tak nazwać, dlatego że to rzeczywiście ma cechy wojny informacyjnej. Przypominam, że określenie polski obóz koncentracyjny czy polski obóz śmierci jest używane w światowych mediach od dłuższego czasu i koincyduje, ma swój związek z po prostu dążeniem Niemców do znalezienia wspólnika swoich zbrodni. Znaczy oni usiłują przerzucić na Polaków zbrodnie niemieckie po to, żeby po prostu światu się prezentować jako ci ofiary bez skazy, że oni są także ofiarami tak zwanych nazistów. Czyli rozumiem, trzeba znaleźć tych nazistów i Polaków robią nazistów. To jest cała operacja dezinformacyjna. Z jednej strony ludzie, którzy używają tego sformułowania w mediach zagranicznych, w naszej ocenie w 80% używają tego w sposób, no, nazwijmy to nieświadomy, znaczy w tym sensie, że utarło się to powiedzenie i jest takim łatwym do wykorzystania sformułowaniem, a pozostałe 20% to jest świadoma akcja dezinformacyjna skierowana przeciwko Polakom. I tak jak na tej antenie już wielokrotnie mówiłem, że musimy z tym zjawiskiem walczyć ze względu na bezpieczeństwo narodowe. W przypadku, gdyby utarło się już do końca w świadomości ludzi i społeczeństw zrzeszonych, zwłaszcza w NATO zrzeszonych, to po prostu artykuł 5 traktatu NATO mówiący o pomocy w przypadku agresji w przypadku Polski przestanie działać, bo nikt nie będzie chciał udzielić pomocy tym nazistom, tym spadkobiercom katus Auschwitz. To jest jeden aspekt sprawy. To, co się nowego pojawiło właśnie w tym artykule pana Alana Listlu na portalu BBC, to jest mowa o tym, że nazistom by się nie udał Holokaust, gdyby nie wspólnictwo między innymi polskich kolejarzy. On konkretnie mówi o maszynistach pociągów, o maszynistach kolejowych. No i to jest nowa jakość o tyle, że tutaj jest uderzenie już nie ogólnie w naród polski, ale w konkretną grupę zawodową. I my udzielamy pomocy prawnej Związkowi Zawodowemu Maszynistów Polskich. Jestem po rozmowie z panem prezydentem tego związku, Leszkiem Miętkę, z którym się umówiliśmy, że udzielimy pomocy prawnej, będziemy występować w obronie polskich maszynistów. Tym bardziej, że sprawa jest bulwersująca, że to jest związek zawodowy, który ma stare tradycje od 1919 roku. W związku z czym obrażono maszynistów zrzeszonych w tym związku, ale także niezrzeszonych, po prostu polskich kolejarzy, którzy złożyli daninę krwi w II wojnie światowej w walce z Niemcami. Trzeba przypomnieć, że polskie koleje państwowe zostały przez Niemców podczas II wojny światowej zagrabione, zostały włączone do Ostbahn. Była to, polscy kolejarze zostali zmilitaryzowani przez ten Ostbahn. Nie mieli nic do gadania, czy jeżdżą w tą, czy w tamtą stronę, ale z drugiej strony konspirowali, walczyli z niemieckim okupantem, brali udział w akcjach przeciwko także kolejom Ostbahn, a także, no, jak znane zdjęcie, w którym w Płaszowie są wieszani polscy kolejarze przez Żydów z tego obozu, zmuszonych do wykonania egzekucji na polskich kolejarzach. Więc to jest duży kompleks spraw, trzeba pamiętać o tym i my wystąpimy do BBC, które opublikowało ten tekst, żądając sprostowania w imieniu właśnie Związku Zawodowego Polskich Maszynistów. A jeżeli oni, BBC tego sprostowania nie zamieści, no wejdziemy w proces o ochronę dóbr osobistych polskich maszynistów kolejowych. Taki jest plan. No i w toku działań doktryny udało się wypracować pewną doktrynę prawną, która pozwala nam takie sprawy prowadzić przed polskimi sądami. Nie będziemy się odwoływać do angielskiego prawa. A w przypadku niewykonania wyroku przez BBC, no będziemy ich ścigać na podstawie dyrektyw unijnych, które nakazują egzekucję prawa wydanego przez sąd polski także na terenie Wielkiej Brytanii. Tak jak to się dzieje w przypadku procesu Karola Tendery przeciwko CDF, także można to żądać od CDF wykonania wyroku na podstawie tej dyrektywy.
I uda się, jeżeli chodzi o tą ostatnią sprawę?
Od determinacji, od polskiej dyplomacji także. Trzeba pamiętać, że przez całe lata polska dyplomacja nie była aktywna w tych sprawach. Teraz na szczęście po ostatnich wyborach parlamentarnych, gdy następuje dobra zmiana w Polsce, no tego rodzaju sprawy są przez polską dyplomację mocno podnoszone.
W tej sprawie zareagowała i włoska, i brytyjska ambasada Rzeczypospolitej.
Właśnie. Do tej pory było to robione w sposób formalny, bez żadnej konsekwencji. W tej chwili wiem, że te ambasady nie reagują i jest to pilnowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, żeby reakcje były mocne, stanowcze i właściwe. Tak to w tej chwili wygląda. Od razu uprzedzam pytania mówiące, znaczy zwłaszcza, że się pojawia w internecie takie żądanie, takie pewien rodzaj zniecierpliwienia. No tak, wy tutaj jakieś procesy chcecie wytaczać, ale to trzeba sprocesować ich na 1 000 000 euro, to się nauczą. Od razu dla tych słuchaczy, którzy nie mają orientacji, trzeba powiedzieć, że żeby złożyć pozew o zadośćuczynienie w wyniku 1 000 000 euro, no to przed polskim sądem trzeba od razu wpłacić 5% tej kwoty, czyli 50 000 euro. To jest 200 000 złotych. To nie każdego stać, a w tej chwili reduty jeszcze na to nie stać, żeby tak po prostu w ciemno zapłacić 200 000 złotych. A przed sądami innych krajów są nawet większe kwoty, na przykład 10%. W związku z czym my musimy zbierać pieniądze na to i to robimy w tej chwili. Sądzę, że powinna być pewnego rodzaju masowa mobilizacja, żeby można było tego rodzaju proces przeprowadzić. A z drugiej strony, odpowiadając na pytanie, a dlaczego rząd tego nie zrobi, no powiem, że byłoby wysoce nieskazane, gdyby na przykład BBC zostało pozwane przez polski rząd w tej konkretnej sprawie, dlatego że natychmiast pojawiłyby się oskarżenia o tłumienie wolności wypowiedzi, cenzurę i tym podobne rzeczy i że nałożyłoby się na antypolską propagandę mówiącą o tym, że w Polsce jest jakiś faszyzm czy coś takiego. Takimi sprawami powinna się zajmować prywatna organizacja, która po prostu ma do tego interes prawny, ale równocześnie nie będzie w przypadku przegranej tego rodzaju oskarżenia, nie będą uderzały w Polskę, w polski rząd. No ponieważ byłoby to niedobre z punktu widzenia wizerunkowego. Także od takich procesów są organizacje prywatne, od tego jest reduta, a rząd ma z działaniami dyplomatycznymi, także zakulisowymi doprowadzić do tego, żeby te określenia i tego rodzaju szczere sformułowania nie pojawiały się i były coraz rzadsze.
Po takich akcjach prewencyjnych, jakie państwo podejmujecie, tych zdarzeń jest coraz mniej, bo w zeszłym roku chyba z 17 kłamliwych sformułowań tak, pojawiło się, państwo zareagowaliście na nie.
Tak, my wysyłamy przed każdą rocznicą, już trzeci rok z rzędu wysłaliśmy takie ostrzeżenie do mediów europejskich, 1300 dziennikarzy niemieckich, ponad 200 redakcji niemieckich, około 100 redakcji z innych krajów.
Czyli na bieżąco studzicie ich, tak?
Tak, wysłaliśmy ostrzeżenie do nich, żeby nie używali tego sformułowania. No i rzeczywiście jest tego mniej. Problem tylko polega na tym, że jeżeli na przykład agencja prasowa użyje tego sformułowania, tak jak zrobiła to agencja prasowa ANSA około 2 tygodni temu, jeszcze przed wysłaniem tego ostrzeżenia, myśmy to wysłali tydzień temu, to wtedy ta fałszywa informacja rozprzestrzenia się, dlatego że redakcje zamieszczają depesze agencyjne praktycznie bez czytania. To znaczy to wpada na portal czy do systemu edycyjnego redakcji i ponieważ istnieje powszechne domniemanie uczciwości i sprawdzania informacji przez agencje prasowe, no to dziennikarze nawet specjalnie tam się nie kłopoczą, tylko zamieszczają. To jest powszechne, dlatego że agencje prasowe są organizacjami zaufania publicznego. Na przykład Polska Agencja Prasowa odpowiada za treści, które zostały zamieszczone przez redakcje, które są abonentami Polskiej Agencji Prasowej i są takie wyroki sądowe mówiące o tym, że redakcja nie odpowiada za swój artykuł, jeżeli tego rodzaju informacja pojawia się w Polskiej Agencji Prasowej. I to jest powszechne na całym świecie i to kłamstwo, które się pojawiło w tej telewizji 5 we Włoszech, no właśnie ma takie źródło. Więc tutaj ja wysłałem do prezesa agencji ANSA włoskiej agencji prasowej protest przeciwko używaniu tego sformułowania, no nie tylko jako szef redakcji dobrego imienia, ale także jako były wiceprezes Polskiej Agencji Prasowej. No, znam ten biznes, wiem jak to działa i tutaj trzeba było zareagować także z punktu widzenia profesjonalnego, tego związanego z tym środowiskiem.
Bardzo dziękuję, więc czekamy też na informacje, co dalej w tej sprawie, na które, czy w tych sprawach, na które Państwo od razu jako Reduta Dobrego Imienia reagowaliście.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Naszym gościem był pan Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia.